możemy zacząć, panie chudy. To możemy zacząć.
To na 3-4 teraz.
Dzień dobry. Nie wiem.
Bry?
Ja nie wiem, na 3-4 mieliśmy zacząć. Dzień dobry, witamy wszystkich.
To jeszcze raz. Jeszcze raz.
Ale co miałem powiedzieć?
Dzień
dobry. Come on, dobra, do 3 razy sztuka.
Czołem czołgiści. Czołem czołgiści.
Czołem czołgiści. Witam wszystkich serdecznie w 9 odcinku Burzy Półmózgów. I dzisiaj sobie porozmawiamy nie o jakimś konkretnym temacie, tylko o tym, co wy chcielibyście usłyszeć, czy jaką opinię, na jaki temat chcielibyście usłyszeć, tak? Chudy zrobił tutaj piękną listę.
Tak, to będzie taki wyjątkowy format. Jako, że wszelkie fontanny były już zajęte, to będzie taki wytrysk naszych opinii.
Pijcie z naszego dobra, to nie. Zostawimy. Wytrysk, jak to było? Wytrysk wiedzy półmózgów.
Nie brnijmy dalej w te alegorie.
Nie? Dobra.
Generalnie założenie jest takie, że tak jak w poprzednim odcinku was prosiliśmy o komentarze, czy to na blogu Domina, czy u Wiadra w komentarzach pod filmem. Wasze pytania, wątpliwości, jakie chcielibyście, żebyśmy, jak na tematy, na które chcielibyście, żebyśmy się jakoś do nich odnieśli, ustosunkowali. Zebraliśmy sobie tutaj listę kilkunastu takich komentarzy. Niektóre z nich nawet składają się z wielu podpunktów i w innych są zdania wielokrotnie złożone, więc tutaj ja byłem odpowiedzialny za zanotowanie tego i przemyślenie, bo oczywiście od mojego współtowarzysza
mam ludzi od samej roboty.
Nie można tutaj wymagać umiejętności czytania. Kto bywa na streamach u Wiadra, ten wie, że no, chłopak ciągle się uczy.
Ludzie się całe życie uczą. Na tym no
tak,
polega
niektórzy
życie.
Muszą, tak, niektórzy muszą.
Ten już to wszystko wie i wszystko umie, no.
Tak. Ja się naumiłem i pierwszy temat, który rzuca pikawka, power creep, jak myślisz, jest czy nie?
Oczywiście, że jest power creep, bo musi być power creep.
A to jakiś przykład, co jest takiego power creepowego w wocie?
No wystarczy spojrzeć na to, jak wygląda chociażby T-34, albo jak wyglądał lew do pewnego momentu, czy jak wyglądały czołgi drzewkowe, takie jak z linii ISA-4, E-setki, jak wyglądało T-32 na przykład, te stare czołgi, które były od początku, a jak wyglądały nowe czołgi, które były wprowadzane w ostatnich, powiedzmy, 2 latach. To da się zauważyć różnicę w poziomie pomiędzy tymi pojazdami i widać, że Wargaming też zaczął je trochę podciągać, bo zauważył, że one jednak trochę już za mocno odstają, więc no, power creep musi być w grze, bo inaczej ludzie nie mieliby co robić, nie mieliby motywacji, żeby robić nowe czołgi.
No, zgodzę się. Ja bym nawet się cofnął troszkę dalej do momentu wprowadzania kolejnych czołgów w wersji HD, w tej lepszej rozdzielczości, gdzie systematycznie kolejne czołgi traciły swoje weak spoty, na przykład.
Na przykład co?
Na przykład wszelkiej maści wizjery, które się znajdowały na przednich płytach czołgów, one przestawały być weak spotami po
wejściu. Na fałce to było 9. Pamiętam, że kiedyś ten karabin był, a potem zabrajcie na Tygrysie 2 chyba coś takiego też było.
Generalnie w dzisiejszych modelach kolizyjnych czołgów, które jeżdżą po polach bitew w wocie, no to chyba jedynym takim weak spotem, takim, który tak nazwalibyśmy kiedyś, to są wszelkiej maści tylko i wyłącznie te włazy dowódców na wieżach. Poza tym już nie ma czegoś takiego jak weak spot w postaci KM-u na przykład na górnej płycie.
Nie, no w niektórych czołgach są te KM-y, tylko że w dużej ilości czołgów nie ma KM-ów w ogóle, bo w amerykańskich czołgach chociażby, czyli T-32, T-34, T-30, to te weak spoty dalej są i można z nich korzystać i nawet warto z nich korzystać, ale kiedyś było więcej chyba tych czołgów, bo w niemieckich to było... W amerykańskich, w ruskich nie ma KM-ów jako takich, chyba że w kawulcach.
No, niemieckie na pewno, niemieckie na pewno.
No więc jak teraz wprowadzają bardziej takie nowoczesne maszyny, no to automatycznie tych weak spot. No ale to jest jeden obvious weak spot, to jest zawsze właz dowódcy, tak, to prawda.
No i co na pewno dało się ostatnio zauważyć po wprowadzanych premkach ósmego poziomu, szczególnie jeśli chodzi o medy, że wprowadzane są pojazdy, których staty te takie ukryte, czyli takie jak obsługa działa, mogą naprawdę zaważyć o tym, czy dany czołg jest krapem, czy jest całkiem przyjemnym pojazdem w ograniu, czego przykładem może być choćby wprowadzenie lisa, które na początku też na surowo po statystykach wydawał się raczej takim średnim pojazdem, podczas gdy faktycznie po ograniu już kilku bitew okazywało się, że to bardzo dobry pojazd, o czym co determinowały przede wszystkim właśnie te statystyki ukryte, takie jak obsługa działa. Podobnie sytuacja była przecież
z dwulfowcami.
Widoczna z dwulówkami, z buraskiem.
Także no, burask jakiś... akurat to działa, ma takie mech, ale no samo połączenie mobilności i tego magazynka przeładowania, no to jest, to tak, to jest... Działo ma jakie ma, ale no fakt, że tych czołgów jest dość dużo dobrych teraz, które nie wydają się na początku dobre, nie?
Tak, ja to zrzucam troszkę też na to, że łatwiej jest wpuścić czołg do gry, który jest taki, wiesz, standalone, taki pojedynczy, nie musi się jakoś spinać do jakiejś konkretnej wizji drzewka, konkretnej linii czołgów, tylko wrzucają taki jeden w swoim rodzaju, nie pasujący do całej reszty i przez to łatwiej jest popełnić power creep w taką czy inną stronę.
A no to tak, zdecydowanie. Tutaj mogą bardziej popuścić wozy fantazji, bo niby starają się trzymać, żeby ta linia w miarę była jakaś spójna wewnętrznie. Mnie w ogóle ciekawi, do którego momentu ten power creep może dojść, no bo statystyki tych czołgów są skończone, tak? Możemy schodzić z celnością cały czas 0,31, 0,30, 0,29 i tak dalej, i tak dalej. A w pewnym momencie te czołgi staną się tak celne, że będą trafiały wszystko. Tak samo jeżeli chodzi o zasięg na przykład spotowania, tak? Można dokładać po 10 metrów co jakiś czas, no ale też dojdziemy do ściany i to się trochę wiąże z tym pytaniem, które widzę jako czwarte, jest zaznaczone tutaj dalej.
Właśnie chciałem nawiązać do tego, właśnie Pikawka też pyta, czy widzimy w wyobraźni za rok, dwa, 11 i 12 tier w WoCie?
No, ja nie widzę w tym momencie możliwości prowadzenia wyższych tierów z tego względu, że gra jako całość mechanicznie pod względem statystyk, pod względem rozmiaru map, odległości pomiędzy pewnymi miejscami na mapie jest zaprojektowana pod konkretne zasięgi widzenia, konkretne zasięgi spotowania, kamuflażu, prędkości pojazdów itd., itd. A jakbyśmy wprowadzali 11, 12, no to one automatycznie muszą mieć lepsze, tak? No to 12 ile by miała zasięgu spotowania? 440 metrów podstawowego? Dajmy na to, no to jak to by wyglądało dalej?
Ja myślę, że mogłoby to wywrócić po prostu do góry nogami wszystko, co widzimy, co się dzieje na przykład na tym 10 tierze. Jakby mało było powodów do tego, żeby stwierdzić, że ten balans na tych tierach już jest wywrócony na przykład przez kołowce, tak?
No tak, ile penetracji musiałby mieć 12 tier?
No, powiedz mi prędzej, jaką grubość pancerza musiałyby mieć czołgi na tym tierze wraz ze wzrostem tej penetracji. Czy pancerze warstwowe nagle miałyby jakąś inną mechanikę, pancerze aktywne, jak bodajże tak się nazywa te materiały wybuchowe, tak, bo to do tego się sprowadza, no że tak, to są materiały wybuchowe. Że dla mnie prędzej niż 11 i 12 tier w WoCie zobaczylibyśmy kolejną odsłonę World of Tanks na zasadzie, nie wiem, World of Tanks The Future, czy cokolwiek, co pozwoliłoby wyzerować tiery i od pierwszego do kolejnego któregoś tam tieru, nie wiem, piątego, bo nie wierzę, że udałoby się 10 uzbierać, powrzucać po prostu w znane nam mechaniki nowe, bardziej współczesne pojazdy, które moglibyśmy ogrywać, ale nie mogłyby one być ogrywane z tym, co dzisiaj znamy w WoCie z tierami od 1 do 10.
Ja się nie do końca zgodzę z tym, że to musiałaby być nowa gra, bo mogłyby to być dołożone tiery 11 własne. Znaczy, ja nie mówię, że to jest w ogóle niemożliwe. Oczywiście, że to jest możliwe, tylko nakład pracy, który trzeba by w to włożyć, to jest tak naprawdę tworzenie w dużej części gry od nowa. Oczywiście można pewne asety wykorzystać, natomiast to by wymagało naprawdę gruntownego, dogłębnego przeprojektowania podstawowych mechanik gry, żeby takie czołgi wprowadzić, czyli tak naprawdę de facto stworzenia nowej gry. Już wszystko jedno, czy to będą 11, 12 tiery, Czy to będzie nowa gra, która się będzie nazywała World of Tanks 2.0, Future, czy Modern Warfare, nie wiem, Modern World of Tanks, cokolwiek.
Ja myślę tak, no na pewno to by było zadanie karkołomne i wymagające przeorganizowania całej gry. I mam nadzieję, że nigdy nikt nie wpadnie w WG na ten pomysł, z tego względu, że wiemy, że dzisiaj ta gra już zabrnęła tak daleko, że dzisiejsi pracownicy wargamingu nie są w stanie nam odpowiedzieć na pewne pytania takie natury technicznej, pytania o mechaniki rządzące WOT-em, tylko i wyłącznie dlatego, że zostały one zaprojektowane tak dawno temu, że prawdopodobnie żaden z pracowników WG jeszcze już nie wie, to znaczy, jak one działają.
Może bardziej powiedzmy tak, że europejscy pracownicy wargamingu może nie mają pojęcia, bo myślę, że gdyby na rosyjskojęzycznych polegać, to można by się pewnie sporo rzeczy dowiedzieć, no tylko że my nie mamy do tego dostępu. A wracając do tego tworzenia World of Tanks 2.0 na przykład, to nie sądzę, żeby wargaming chciał to robić, bo po pierwsze temat czołgów jest dość wyeksploatowany już. Po drugie, zachęcenie graczy nagle do ekspienia kilku następnych czołgów z każdej linii, albo w ogóle, no jeżeli wszedłby taki pomysł, że to jest nowa gra, granie od początku, zbywanie wszystkiego od początku, nie wydaje mi się atrakcyjne na tyle, żeby to przyciągnęło ludzi. Oczywiście, wiadomo, ja tylko sobie dywaguję, ale Nie sądzę, żeby wargaming w tą stronę szedł. Jeżeli już to widać po tym, że próbują jakieś inne, w inne kierunki iść, inne gry robić, niż myśleć o rozwoju jakimś dalszym WOT-a takim grubym.
Ja myślę, że to jest kwestia przede wszystkim chłodnej kalkulacji zwrotu z inwestycji. WG jest teraz nastawione na to, żeby przy możliwie jak najmniejszym nakładzie kosztowym wprowadzić nową zawartość. Na pewno tańsze w dewelopmencie jest stworzenie nowej premki, stworzenie nawet nowej gałęzi czołgów czy całego drzewa technologicznego, nie wiem, nowej nacji, niż rozkminianie takich rozległych tematów jak wprowadzanie wyższych jeszcze tierów. I myślę, że ten model sprawdza się na przestrzeni ostatnich lat. Tak jak rozmawialiśmy na przykład o wprowadzeniu polskich medów, wcześniejsze polskie chewiki, drzewko-włoskie, no tutaj już nie ma, nie obligują sami siebie nawet do wprowadzania historycznych pojazdów i nigdy tego nie robili zresztą, co pozwala im tutaj tworzyć no, kompletnie fikcyjne nawet linie, które po prostu odświeżą nieco tytuł i pozwolą zachować graczy na dłużej, na kolejne miesiące czy lata.
Ja obstawiam, że jeżeli miałyby wejść nowe w ogóle czołgi, jakieś nowsze czołgi do gry, to bardziej mogłoby to wejść jako jakieś dodatkowe wydarzenie w grze, coś takiego niż coś, co na stałe by trafiło do gry po prostu.
Kolejny event, dokładnie.
Tak, bo oni
w tym momencie... w ciągu roku jest dużo.
Tak, a jak nie ma okazji, to się ją stworzy. No teraz to wydarzenie, które mamy z Waffentragerem, przecież ono nie jest powiązane z żadnym świętem, z żadną datą, niczym, tylko jest po prostu z paczkami.
Jest powiązany ze świętem księgowych.
Tak, to na pewno. Po prostu jest zrobionym kolejnym eventem i tych wydarzeń jest taka masa. Oni się teraz na tym skupili, że po prostu no nie dokładamy za dużo czołgów jako takich do samej gry, natomiast będziemy przyciągali ludźmi wydarzeniami, czy to Stalowy Łowca, czy Waffentrager, Linia Frontu, wyścigi, nie wiem co tam jeszcze było, no jakieś Halloweeny, tak, zaraz na Halloween będzie pewnie jakiś event, więc myślę, że bardziej w tą stronę pójdzie niż w dokładanie kolejnych tierów, które byłoby bardzo kosztowne, tak jak mówię, i wymagałoby naprawdę masę pracy od wargamingu.
No tak, dobra. Idąc no. dalej w tematy związane z masą pracy dla wargamingu, ale w rzecz, którą zapowiedzieli wstępnie, czyli reorganizacja załóg. Padła zapowiedź bez wielkich szczegółów. Jak to byś to wiadro widział? Jak chciałbyś zreorganizować te załogi i perki?
Ja bym chciał przede wszystkim zobaczyć jakieś jaśniejsze wyjaśnienie tego, jak to ma działać, bo ja do dzisiaj nie rozumiem do końca, jaki jest plan i jak to ma być z tymi załogami. Mam wrażenie, że nie pokazali nam tego dlatego, że oni sami do końca nie wiedzieli, a chcieli już coś tam powiedzieć, że coś się dzieje w tym kierunku. Szczerze nie wiem, jakby to mogło wyglądać. Równie dobrze mogłoby to wyglądać tak, jak wygląda w World of Warships, tak? Czyli że mamy na przykład tylko dowódcę czołgu i tylko jego wrzucamy i on ma swoje drzewko umiejętności. Mogłoby to wyglądać tak jak, nie wiem, w jakimś Diablo, że mamy trzy drzewka rozwoju i masz...
Tak, ja bym widział tak. Takie RPGowe drzewko.
Tak,
no?
Tak, takie RPGowe drzewko. Więc tu jest pomysłów masa cała. No, raczej chodzi o to, na co decyduje się World Gaming. No, ja nie mam jakiejś tam koncepcji przemyślanej. Po prostu chciałbym, żeby te umiejętności załogantów były bardziej dostosowane do realiów WOTA w tym momencie. Tak jak na przykład zrobili to w wyposażeniu, że na przykład ogłuszenie jest mniejsze, tak? A nie ma w ogóle żadnego perku, który zmniejszałby na przykład ogłuszenie czy coś takiego. Więc w tą stronę bym chciał iść, żeby to bardziej było spójne z mechanikami gry, które zostały wprowadzone w ostatnich latach, bo te umiejętności są od samego początku praktycznie WOTA, tak?
Tak, ja właśnie się zacząłem też zastanawiać nad tym, czy nie za bardzo chcemy kombinować w samej mechanice tych perków, zdobywania ich i tworzenia tych buildów, jak to się mówi po RPG-owemu, co po prostu zwyczajny półśrodek w postaci wymyślenia nowych perków bardziej przydatnych właśnie, no bo umówmy się, dzisiejszy WOT ogranicza się do, nie wiem, trzech, czterech perków, które zawsze się wybiera te same bądź podobne, a w zasadzie jedyną zmienną jest kolejność, w której się je robi, zależna od klasy pojazdu. No i oczywiście są hardkory typu, no wiadomo, że kamuflażu nie będziemy robić jakoś priorytetowo w Mausie na przykład, tak? Ale z braku laku, kto gra w tą giereczkę dłużej niż kilka lat, w końcu dochodzi do tego momentu, że i na tym Mausie, czyli typie 5 Heavy robi ten kamuflaż, bo już nic innego ciekawszego mu tam nie pozostaje do zrobienia, więc jest dużo takich martwych perków, których się po prostu nie wykorzystuje już dzisiaj.
No tak, no taka stacja przekaźnikowa. Komu do czego to jest potrzebne tak naprawdę? I kto wpadł na pomysł? Znaczy, ja rozumiem, że ktoś, kto wymyślał to na początku, była jakaś inna, była może jakaś koncepcja, żeby to potem wykorzystać, która została porzucona i to zostało po prostu w tej grze. No ale to już jest tyle lat.
No nie wiem, to chyba tylko na tych bardzo niskich tierach by się przydało, no, ale... gdzie faktycznie zasięg radia jest ograniczony, ale no...
No ale to i tak nie ma sensu, no nie...
Zanim zrobisz ten perk, to już dawno wyjdziesz z tych piątych, szóstych tierów, nie?
Patrząc po tym, że w tym momencie World Gaming w ogóle postanowił niskie tiery wyrzucić praktycznie do kosza, tak, przez reorganizację drzewka, no to nie ma większego jakiegoś sensu, a tak jak powiedziałeś, ktoś dochodząc do czwartego czy do piątego perka, no to już nie ma co wybierać. To już wybierasz to, co zostało tak naprawdę, chociaż nie jest ci to do niczego potrzebne przeważnie.
I wmawiasz sobie, że na takim Mausie, grając na kopalniach, czyli koronnej mapie tutaj dziesiątych tierów, że ten jeden i kolejny każdy procent na kamo pozwoli ci jakoś jakimś cudem się ukryć na mapie o szerokości 800 metrów.
Na pewno. Więc ja nie mam nic przemyślane tutaj. No.
Moim zdaniem po prostu mechaniki tutaj załóg zostały już dawno, dawno temu przegonione przez postępujące pozostałe mechaniki gry, czy tak zwaną metę, która dawno już zrobiła rozeznanie w terenie i sama wyznaczyła perki, które należy robić, a które są zwyczajnie niepotrzebne i zbędne.
No dokładnie tak. Program rekrutacyjny, tak? Dobrze,
tak,
widzę.
Ostatnie pytanie pikawki. Czy ma sens w rozumieniu przyciągania nowych graczy, czy tylko chodzi o trzepanie niemal darmowych premek dla rekruterów i zwiększanie ilości grających kont?
No nie wiem, ja, wiesz, nie mamy wglądu w statystyki, tak? Więc ciężko nam się jest opierać na czymkolwiek, ale myślę, że ponieważ liczba graczy na serwerach utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie, a jakby nie patrzeć siłą rzeczy, część graczy na pewno odchodzi z gry, no to ktoś na ich miejsce przychodzi prawdopodobnie, więc myślę, że gdyby to w ogóle się nie opłacało gamingowi, no to już dawno by to porzucili, albo by ten program zmienili, chociaż ostatnio była lekka zmiana, żeby właśnie nie można było aż tak łatwo farmić tych czołgów premium, więc no nie, dla mnie to jest spoko pomysł. No jeżeli Wargamingowi się to spina finansowo, jeżeli oni nie tracą za dużo na tym, że ludzie sobie robią premki, no to to spoko, to dobrze, nie? Chyba, że jest takie łatwiejsze wejście może.
No ja nie wiem. Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie osoby, które znam, które korzystają z tego programu rekrutacyjnego, korzystają z niego po to, żeby farmić sobie nowe premki. Ja wiem, że to jest słaba
obligacje.
Argument, nie? To jest obligacje też, ale i te premki przy okazji no sami tak. sobie robią, nie? To no, naprawdę nie znam osoby, która by wpadła na pomysł wciągnięcia do gry jakiegoś znajomego, kogoś z rodziny za pomocą tego programu. Oczywiście nie wyklucza to istnienia takich sytuacji, ale wydaje mi się, tutaj pikawka w tym pytaniu dosyć mocno sugeruje właśnie też to trzepanie niemal darmowych premek dla rekruterów. Wydaje mi się, że cel był szczytny, ale efekt jest jednak taki, że wprowadzamy do obrotu tylko kolejne konta. Wydaje mi się, że gdyby że w dalszym ciągu ten program jest opłacalny dla WG choćby z tego powodu, no bo zobacz, że w każdej możliwej reklamie cały czas się odnoszą do tych ilości graczy.
No okej, no ale wiesz, z drugiej strony, jeżeli mi powiedzą, ile teraz mówią w reklamach, ja nie wiem, nie oglądam, wiesz, TVN Style, to nie wiem, ile tam... Musisz mi powiedzieć, nie?
Nie
ile
wiem, tam w kilku milionach bodajże mówili gracze w Polsce, czy...
No
czy...
dobra, no to niech powiedzą, że 8 milionów graczy gra w Polsce, no to czy oni powiedzą 8 milionów, czy 7, czy 9, jaką to różnicę zrobi tak naprawdę? To wiesz, to nie sądzę, żeby tych kont, żeby z 8 milionów, dajmy na to, 6 milionów było założone z tego programu, więc... Nie wiem.
Że nie, no ale...
Ja trochę nie wierzę w te tak zwane konta, że sobie zwiększają ilość kont. Trochę tak mi się to wydaje naciągana teoria, że to ma jakieś takie wielkie znaczenie dla takiej firmy. Myślę, że większe znaczenie dla nich ma rzeczywista ilość graczy grających jednocześnie na serwerze niż tam ilość kont.
To zróbmy taki test, wyzwanie dla sekcji komentarzy. Dajcie znać, czy znacie kogoś, kto wciągnął do gry, nie wiem, znajomego, kogoś z rodziny właśnie za pośrednictwem tego programu rekrutacyjnego.
Albo może wy zaczęliście grać, bo tak też może być.
Mogłobyś i tak.
Mogłoby być.
I wtedy zła wiadomość, trafiacie na nasz podcast na początku przygody, także no zła wiadomość, no bo mogliście trafić lepiej, a trafiliście na porze pół mózgu. Podcast, który nic nie wnosi do waszego życia, sposobu gry i generalnie marnujecie około godziny czasu swojego życia na każdy odcinek.
Ale za to wypełnia trochę czas, jeżeli patrzycie akurat jak farba schnie, to wtedy jest całkiem spoko. No dobrze, to chyba to mamy wyczerpane, tak? Teraz co, panie odczanej roboty?
Nowy system komunikacji. Tutaj dwie osoby aż wspomniały o tym nowym systemie komunikacji, czyli Tekturian i Śliski. Wady, braki, a może jakieś zalety? Tutaj w komentarzu jest, mnie osobiście osłabia brak tak jest.
Mnie też.
A chyba już się pojawił.
Nie wiem,
był
właśnie.
Jakiś update ostatnio.
Właśnie nie wiem. Wydaje mi się, że ostatnio wcisnąłem F5 i było chyba tak jest, się wyświetliło, ale kurde, no ten system, on ma taki potencjał, on jest na tyle fajny i po pierwsze ludzie z niego nie korzystają praktycznie w ogóle, a po drugie brakuje chociażby komendy przewróciłem się, która powinna być aktywna tylko w momencie, kiedy jesteś przewrócony, tak? Bo przecież gra wie, kiedy jesteś przewrócony, bo ci wyświetla ten znaczek taki i na przykład by się na czerwono wyświetlała, żeby ludzie na to zwracali uwagę. I tak samo irytuje mnie, jak lewym się klika i się ten trójkącik pokazuje, że nie jest zaznaczone dłużej na liście, kto ten trójkącik klika. Więc jak ktoś klika, zobaczysz, że kliknie, to zanim wzrok przerzucisz na listę, to już nie masz pojęcia, kto to kliknął.
Tak. Z tym przewróceniem, to tutaj rzucam bejta dla hejterzów, którzy będą hejterzować. W XVM-ie jest taka funkcja widoczna, jak się ktoś przewróci, to się zaznacza.
Co ty gadasz? A nie wiedziałem.
Tak, 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 jest. Nie pierwszy i nie ostatni raz pewnie jakaś modyfikacja wyprzedza WOTA i nie pierwszy i ostatni raz pewnie taki znaczek w końcu trafi do gry.
Różnica jest taka, że osoby robiące XVM grają w tą grę. A ludzie, którzy robią WOTA, tak. Niekoniecznie.
Więc, nie grają, tak.
Więc to może być ta różnica w podejściu.
Tak, ale co mi najbardziej nie odpowiada, właśnie niewykorzystany potencjał, nawet jeśli widzimy jakieś tam niedoróbki czy braki w pewnych komunikatach, no to nawet jeśli ten potencjał jest mniejszy niż mógłby być w naszych idealnych tutaj mokrych snach o WOTie, no to gracze nie wykorzystują go faktycznie, tak jak mówisz, ja tam zawsze staram się podczas gry jednak wykorzystywać, właśnie wciągać do tego systemu komunikacji kolejnych graczy, jeśli uznam to w danym momencie za potrzebne i stosowne, ale niestety rzadko kiedy widzę, żeby inni to stosowali wobec mnie, generalnie klapki na oczy, i myślę, że to jest syndrom mapy w WOTie. Nieważne, jak bardzo ją powiększysz, jak gracz nie będzie chciał grać z mapą, to nie będzie grał, i tak samo jest z tym systemem komunikacji.
Znaczy, no nie powiem, mnie się zdarza korzystać z tego, ludzie też czasem mnie zaczepiają tymi tam pomogę ci albo pomóż mi i tak dalej, albo wycofaj się. Zdarza się, to nie jest to jakoś strasznie częste, ale teraz mi przyszedł jeszcze jeden bajer do głowy, że na przykład jeżeli wciskasz F8, czyli przeładowanie, to jeżeli masz na przykład no nie wiem, powyżej tam 10 sekund, to wtedy na przykład koło twojego znacznika na ekranie pojawia się, no nie wiem, tam na przykład sekundy, że masz no 36 sekund do przeładowania, dajmy na to, tak? I to się pojawia tam przez kilka sekund, żeby wszyscy widzieli. To też by było bardzo fajne. Więc takie no różne rzeczy by można tutaj powymyślać, ale no ale widać, że Wargaming chyba nie przemyślał do końca tego. To jest tak jak zwykle, dobry krok w dobrym kierunku, ale jednak trochę brakuje do tego, żeby to było funkcjonalne i żeby to działało tak jak należy do końca.
Ja mam wrażenie, że jesteśmy takimi, przy wielu tematach jesteśmy takimi starymi wajzami, które tylko mówią, że no fajnie, ktoś coś chciał zrobić dobrze, ale nie do końca to wyszło.
No może jesteśmy takimi wajzami, ale no słuchaj, no jak można dodać znacznik, ten trójkącik i zrobić to tak, że nikt tego nie widzi, kto to kliknął na przykład. Albo robimy nowy system komunikacji i ludzie, już od dawna jest to pisane wszędzie i wszyscy narzekają na to, że jak się czołg przewróci, to wszyscy klikają pomocy i tak naprawdę nie wiesz, o co chodzi, nie? Bo widzisz ten czołg na minimapie i naprawdę Wargaming nie mógł zrobić jednego przycisku przewróciłem się, pomóż mi, cokolwiek. No,
pamiętasz, kiedyś była taka taki bajer w tym panelu, gdzie się pokazuje statystyki czołgu w trakcie bitwy, ile tam ma HP i tak dalej, był taki prędkościomierz pokazany.
W pewnym momencie
zniknął, bo co się okazało, wyświetlanie tego prędkościomierza było jakoś tam turbo uber zasobożerne dla gierki.
Aha, okay.
Ja bym się nie zdziwił, jakby wyświetlanie tego trójkącika właśnie i połączenie tego z nickiem czy cokolwiek dodanie do tego systemu obciążałoby na tyle podzespoły rosyjskich komputerów, że nie mogło zostać wprowadzone, bo by na przykład, nie wiem, absorbowało, o nie daj Boże, kolejny rdzeń procesora.
No nie wiem, dla mnie szczerze, wiesz, komenda z klienta gry po użyciu tego mrugnij nickiem przez 5 sekund, a mrugnij nickiem przez pół sekundy, to jest dokładnie ta sama komenda. I nie wiem, no, nie kupuję tego tłumaczenia, po prostu tego nie kupuję, nie wiem, mam wrażenie, tak to co mówię, że ludzie, którzy to wymyślili, nie poświęcili chociażby paru dni na to, żeby pograć z tym systemem i go przetestować, no bo to są rzeczy, które od razu na początku, bo w pierwszym dniu się rzuciły wszystkim w oczy, no. Więc tak to dla mnie trochę wygląda. No
to jest tutaj teraz takie jedno wielkie pozdro dla osób, które to testowały, bo ile wiemy, że deweloperzy nie grają w grę, którą tworzą, to jednak testerzy są wybierani w jakiś też tam tajemniczy, znany tylko WG sposób. Ale wciąż no to są testerzy, są osobami, które grają jednak w tego WOTA, nie? Więc
tak, i nie zauważyły tego, że jeden przycisk pod strzał z dwulówki z jednego to jest bardzo zły pomysł, nie?
Jezu, tak.
Pomimo tego, że każdy, kto miał okazję zagrać dwulówką pierwszą bitwę, to od razu zauważył, że coś jest z tym kurwa nie tak i trzeba by pomyśleć co.
Najlepsze jest to, że nawet w pewnym momencie WG już oficjalnie podpowiadało graczom, żeby zmienili przypisany klawisz.
No tak, no ale to. Więc, no, ale to też jest takie rozwiązanie naokoło,
no
bo powinien być ten klawisz przypisany już w tym momencie, wiesz, domyślnie inny klawisz po prostu. I no, jak wchodzisz do gry, powinieneś mieć napisane do podwójnego strzału, kliknij tam, nie wiem, F12. Może nie F12, ale no, któryś tam klawisz. A tu się okazuje, że no, nie zmienili tego cały czas chyba, nie?
Znaczy ewidentnie i po raz kolejny przekonujemy się i tak jak przekonywaliśmy się na przestrzeni mijających lat, ewidentnie jeśli chodzi o wszelkie działy wielkiej machiny, jakim jest Wargaming, dział księgowy i marketingu, to są najbardziej rozwinięte działy, gdzie się zatrudnia największych specjalistów, a dział kontroli jakości jest traktowany tak nieco po macoszemu. I jest rzucany po prostu produkt na pożarcie, graczy.
Śmieszna historia jest teraz z Waffentragerem, nie? Gdzie ewidentnie jest coś spieprzone ze spotowaniem czołgów, tak? Bo czołgi się spotują z jakichś dziwnych odległości, przez długi czas są wyspotowane, czołgi do ciebie walą, nie masz żarówki, a czołgi do ciebie strzelają przez krzaki i tak dalej. Coś jest ewidentnie nie tak. Wystarczy zagrać kilka gier, żeby się skapnąć, że coś jest nie tak. I jeżeli chcesz to zgłosić do Wargamingu, to oni ci powiedzą, że no, to wyślij jakąś powtórkę. Problem jest taki, że z trybu Waffentrager nie nagrywają się powtórki. Więc tak, to jest...
Aż dziwne, że tej sytuacji nie zauważył pewien znany litewski streamer, który od razu by powiedział, że tylko gracze, którzy trafiają na niego w Waffentragerze, mają taki problem.
Ma na to mocne dowody.
Tak.
Tak. Na pewno. Nie, twarde dowody to było w reklamie. Mamy na to twarde dowody. No dobrze. To było
tak,
co?
To był taki żart o kupie, który zawsze musi być.
był tutaj taki przemycony, ale chudy musiał powiedzieć wprost, więc no cóż. Starałem się naprawdę ukryć tą kupę, ale nie udało się.
Czy wiesz, ja też starałem się kiedyś tylko piernąć, a... O, dobra,
to już będą
dalej,
dwa żarty o kupie, to są jeden za dużo.
No ale zobacz, jakie stężenie.
My God.
Można powiedzieć nasycenie. Dobra, idąc dalej, kolejny komentarz. Trix Octan napisał aż 11 pytań. Ja myślę, że przez wszystkich 11 może nie przejdziemy, ale pojawia się kilka pytań odnoszących się do pocisków. I mnie szczególnie interesuje pytanie numer 2, czyli co ty myślisz o różnych typach pocisków dla artylerii? O pociskach dymnych, zapalających?
Nie. To znaczy, chcę od razu jedną rzecz stąd wykreślić. Zapalające. Gdyby artyleria jeszcze zapalała, to już naprawdę... Byłoby za dużo, ale nie? Ale...
Co ci nie pasuje w takim jednym pocisku, który jednocześnie by cię zapalił i ogłuszył?
Jednocześnie jebnie cię za 500, ogłuszy i podpali, nie? No fantastycznie po prostu.
Nie, ale wiesz, ale można... Słuchaj, ten odcinek jest po to, żebyśmy troszkę też uwolnili wodze fantazji.
Brzmi ja jak typowa bitwa na dziesiątych kierach, no.
Ja przez zapalające nie widzę teraz... w tym mokrym śnie o lepszej artylerii. Nie widzę tutaj, żeby taki pocisk miał zapalać twój pojazd tak jak w rozumieniu takim, jak teraz się czołgi palą, tak? Aha. Czyli że tam wybucha zbiornik paliwa i tak dalej, i tak dalej.
A wiem do czego powiesz, czyli tak jak choinka się świeci, znaczy zasłonki.
Że na przykład właśnie jest mechanika w WoCie, pojazdy, które stają w płomieniach, mają gorszy kamuflaż. Taki
no tak,
pocisk,
tak,
który by trafił w ciemno na przykład i zapalił jakieś pojazdy przeciwnika, mógłby na przykład obniżyć ich wartości kamuflażu. Z drugiej strony kontrujące takie te pociski dymne mogłyby ukrywać sojusznicze pojazdy. Znowu, to nie jest żadna kosmiczna, wymyślona mechanika, no bo w World of Warships jest taka mechanika, nie?
No tak, ja jak były te zmiany proponowane w amunicji i tam były też zmiany w artylerii wtedy, to ja wtedy już o tym mówiłem właśnie, że ja bym widział w World of Warships, widziałbym pociski po pierwsze dymne, znaczy generalnie ja bym bardzo chętnie chciał zobaczyć, jak artyleria wygląda jako support typowy, a nie jako...
Damage dealer.
Tak, a nie jako po prostu pojazdy zadające obrażenia i ogłuszenie. Ogłuszenie mogłoby zostać, spoko. Niech będzie ogłuszenie, ale Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że teraz są moduły to zmniejszające, pewnie wejdą perki jakieś, które na to wpływają też. W każdym razie wracając do tematu. I mówiłem o pociskach takich jak flary na przykład, czyli wystrzeliwuje artyleria flarę i czołg na danej pozycji, nie wiem, w odległości, w promieniu, nie wiem, 30 metrów od tej flary. Oczywiście tutaj to jest kwestia ustawienia tego, żeby to było zbalansowane. Świeci pojazdy, tak, na te 10 sekund i one się spotują, więc to by sporo mogło dać ciekawych opcji, na przykład na wyspotowanie przeciwnika, na przykład na rozbijanie kamp jakichś i tego typu rzeczy, bo dawałoby pewną nową opcję taktyczną i powodowałoby, że te artylerie niekoniecznie musiałaby zadawać obrażenia, ale miałyby fajny sposób na wpływanie na bitwę. I to samo co mówisz o tym dymie, tak? Ukrywanie czołgów, ukrywanie jakichś przejazdów w newralgicznych punktach, żeby się nie zaświeciły czołgi. No to by było fajne. To by było ciekawe według mnie.
No tylko jest jeden problem, że jeśli by nie zadawały obrażeń, to część graczy po prostu nie chciałaby grać z tymi artyleriami.
No dobrze, no ale to wiesz, to często jest, w innych grach też to mamy, tak? W Team Fortress 2 też masz medyka, który nie zadaje praktycznie obrażeń. Ma tam tą swoją strzykawkę, z której może strzelać, ale głównym jego zadaniem jest leczenie. Tak samo w MMO takich jak World of Warcraft, czy nawet w tym LoLu wspomnianym, nie, bo to chyba gadaliśmy wcześniej, tak? Przed tym. Jak o konferencji AMD. To też są gry, w których są healerze tacy typowi, czyli nie są to klasy zadające bezpośrednio obrażenia, tylko jednak wspomagające swoich sojuszników i jednak spora część ludzi gra tymi klasami. Więc no, ja bym coś takiego chciał chętnie coś takiego bym zobaczył. Natomiast no, nie wiem, jaki jest pogląd Wargamingu, bo ja widzę, że oni raczej idą w kombinowanie z ilością obrażeń i ogłuszenia i przeładowania i penetracji tych hard, a nie właśnie w takim innym kierunku zupełnie.
No ilekroć by nie rebalansowali w taki czy inny sposób tych artylerii, to i tak gracze są niezadowoleni, mniej lub bardziej, ale wciąż są niezadowoleni. Ja myślę, że to byłby ciekawy temat do przeanalizowania na przykład w formie jakiegoś eventu, nie? Tak jak wiele dotychczas mechanik było testowanych, czy tam proponowanych tylko w formie eventów z byle okazji. Takie spojrzenie na artylerię, właśnie tak jak mówisz, jako taką klasę supportującą, myślę, że śmiało mogłoby zostać jakoś wprowadzone właśnie w formie eventu, żeby zaproponować, w ogóle pokazać graczom, później zebrać feedback od nich, jak widzą takie zmiany. I może faktycznie coś ciekawego by z tego wyszło. Na sam fakt możliwości rzucania tych zasłon dymnych, przecież to nie jest nic wymyślonego, wyssanego z palca. Przecież normalnie czołgi w trakcie II wojny światowej miały wyrzutnie granatów dymnych, więc w dalszym ciągu jest to coś, co znalazłoby się na polach bitew tych faktycznych, tych prawdziwych. A jak sobie człowiek pomyśli o tych wszystkich okazjach, które byłyby do wykorzystania na mapach, na tych otwartych mapach, w których można by było ukryć właśnie pojazdy przejeżdżające na kluczowe miejscówki. No, mnóstwo pomysłów po prostu przychodzi do głowy.
No tak, no pomysły przychodzą do głowy, tylko że tak jak mówię, Wargaming na razie z tego co widzę bardziej porusza się w tym co jest, po prostu reguluje te parametry, które znamy i według mnie to nigdy nie pomoże do końca, bo zawsze największym problemem artylerii i graczy do artylerii według mnie jest to, że po prostu osoba, której ty nie możesz oddać, może do ciebie strzelać. I to jest najbardziej irytujące, że dostajemy obrażenia czy ogłuszenie od czołgu, któremu nic nie możemy zrobić, bo każdy inny czołg, który chce do nas strzelić, musimy go zobaczyć, tak? No, może nie do końca musimy, ale wiemy, że jest gdzieś i mamy go szansę zaświecić. Artylerii niestety nie mamy szansy zaświecić od początku bitwy i to tak trochę przez to jest irytacja.
Będąc już w temacie klas pojazdów, pytanie od Trixa, co można zrobić, by lekkie czołgi mogły rywalizować z kołowcami? Od razu uprzedzam, usunięcie kołowców nie wchodzi w grę.
Okej. Okay. Szczerze nie wiem, co można by zrobić, żeby kołowce rywalizowały z LTK-ami. Trzeba by obniżyć ich prędkość albo manewrowość, co z drugiej strony zabiłoby w ogóle... Znaczy, trzeba by ich mobilność zredukować do pozycji LTK, co by powodowało, że no, kołowce by nie miały żadnego wyróżnika i nie miałyby większego sensu wtedy, więc szczerze nie wiem.
Ja bym na pewno poszedł w stronę tego, żeby bardziej je zdywersyfikować od tych czołgów lekkich. Wiemy, że one są bardzo szybkie, kołowce, i że są dosyć mobilne, jeśli chodzi o skręcanie, że tak powiem. Wiadomo, że nie skręcają tak dobrze jak pojazdy gąsienicowe, ale ja bym właśnie jeszcze bardziej ograniczył tą mobilność, żeby cechą charakterystyczną dla czołgów lekkich była ta mobilność, czy no mobilność, tak to można nazwać. Natomiast nie aż tak bardzo jednak prędkość maksymalna, a z kołowcami zrobić na odwrót, że faktycznie ta prędkość maksymalna jest dosyć wysoka, no ale wszelkie manewry powinny być utrudnione, tak jak zresztą się spodziewamy po pojazdach, które mają cztery pary kół na przykład.
No tak, tutaj to jest niezły pomysł, żeby w zakrętach, no bo to co robią w zakrętach te czołgi, jeżeli zmienisz z trybu szybkiego na wolny i puścisz W i zrobisz zakręt, to one po prostu przy 60-70 na godzinę robią zakręt o 180 stopni w ciągu tam ułamka sekundy. To jest nienormalne. Gdyby one rzeczywiście traciły bardziej prędkość, to mogłoby pomóc.
Tak, i na pewno wiele osób się wścieka i wielokrotnie mówi, że trafia za zero te kołowce. I wiem, że na swoich streamach też wielokrotnie starasz się ludziom wytłumaczyć, na czym polegają te strzały, które po prostu wbijają się w koło na przykład, a nie trafiają nawet w pancerz. Wydaje mi się, że tutaj należałoby zrobić coś z samymi modelami kolizyjnymi tych pojazdów, żeby faktycznie więcej tych strzałów po kołach nie uchodziły im na sucho. Nie wiem, nie mam tutaj żadnego konkretnego pomysłu. Znaczy,
wiesz co, no ja... Co z tego, że ja wiem, na jakiej zasadzie te strzały działają i że to po prostu nie trafiasz w obrys czołgu, tylko trafiasz gdzieś w koło. Czy wystający błotnik, który nie jest de facto samym czołgiem, znaczy pojazdem, no to nie są czołgi. Co z tego, że wiem, jak to działa, skoro mnie to dalej irytuje? Tylko że problem według mnie jest trochę inny też, że nie jesteś w stanie, tak jak do czołgu jesteś w stanie w miarę przycelować, gdzie chcesz strzelić, sobie wybrać miejsce, to przy kołowcach nie jesteś w stanie wycelować w te kołowce. Strzelasz mniej więcej tam, gdzie będzie jechał i albo trafisz, albo nie trafisz. One jadą tak szybko i biorąc pod uwagę do tego ping do serwera, to, że serwer to musi przeliczyć i tak dalej, te wszystkie opóźnienia, no to nie da się wymierzyć w kołowca jadącego 100 na godzinę, żeby trafić w konkretne miejsce.
Dlatego moim zdaniem, jak już trafisz w takiego kołowca, to powinieneś zostać wynagrodzony zadanymi obrażeniami. I tutaj chyba jedyne, co można by było zrobić w modelu kolizyjnym, to sprawić, że jego koła faktycznie nie są pancerzem warstwowym, tak jak to jest w mechanice WOTA, tylko powinny być częścią modelu kolizyjnego.
Albo na przykład, jeżeli trafiasz w koła, to zadajesz mniejsze obrażenie. Zadajesz, nie wiem, 400, tylko zadajesz mniej. No to by było jakieś rozwiązanie pewnie.
Tak, żeby po prostu, tak jak mówisz, ten trud w postaci trafienia poruszającego się kołowca został ci wynagrodzony w takiej, a innej postaci.
No tak, no to...
Jest jeszcze jedna cecha charakterystyczna dla kołowców, której nie mają inne klasy pojazdów, w tym LTK-i. To jest cheat, jak wielu osób mówi, czyli autonamierzanie.
No to jest dość wredne. Ja myślę, że lighty powinny też to mieć, bo wcale nie jest łatwiej lightem jadącym 70 czy 80 na godzinę prawie złapać kogoś na auto-aimie, bo jeżeli to jest daleko czołg gdzieś, no to czy widać skrawek tego czołgu raptem, to nie jest go łatwo złapać i nie rozumiem tej przewagi kołowców nad lightami. Myślę, że lighty powinny to spokojnie też dostać.
A wyobrażasz sobie scenariusz, żeby lighty to dostały, a zostało to zabrane kołowcom?
Nie wyobrażam sobie takiego scenariusza i nie chciałbym szczerze takiego scenariusza. Myślę, że to jest fajne usprawnienie do generalnie czołgów poruszających się szybko. Wszystkich pojazdów poruszających się szybko ułatwia to trochę grę. Bo tak jak mówię, czasem jeżeli nie masz całego czołgu, to nie jest go łatwo złapać na auto-aima takim lightem. Kołowiec ma tutaj sporą przewagę i mógłby to mieć dalej, tylko dlaczego lighty tego nie mają? Nie rozumiem. Wiesz, jestem starszym człowiekiem już, jakby nie patrzeć. Nie ten refleks, nie te lata, więc ja mam czasem problem ze złapaniem na auto-aimie jakiegoś czołgu, no. Po prostu. Rozumiesz.
Mnie ten... No...
Nie rozumiesz, rozumiem, będziesz miał moje lata, to zrozumiesz, tak? Na razie nie,
jeszcze
no.
15 lat mi zostaje do twoich lat.
15
Powiedziałem, to się nagrało.
Fajną, tam musisz mieć matematykę, no.
Nie, ale zastanawiam się, bo tak właśnie mówimy o tym, że to takie celowanie byłoby trudne. Zgodzę się, że cały WOT w ogóle nie jest wymagający, jeśli chodzi o sztukę celowania, w sensie nie jest to gra na tyle, nie wiem, dynamiczna jak nie wiem, jakieś shootery na przykład, nie? Wydaje mi się, że to do czego nas ta gra przyzwyczaiła, to wcale nie jest jakiś próg nie do przejścia w postaci, nie wiem, celowania właśnie z tak szybkiego pojazdu, a mogłoby to zostać użyte do jakiegoś rebalansu obu klas między sobą.
No okej. Okay.
Okej.
Okay. No to co mam ci powiedzieć? No, ty masz swój pogląd, ja mam swój pogląd. No, Wargaming i tak ma to w dupie, więc możemy przejść dalej.
Dobra. Asymetria versus symetria map. Mapy tunelowe, mieszane, otwarte, nasze przemyślenia.
To zacznij, śmiało. Ja mam swoje, no. Przemyślenia.
Ja myślę, że w różnorodności jest piękno i jeśli nie chciałbym, żeby wszystkie mapy dostępne w grze były albo asymetryczne, albo symetryczne, jeśli chodzi o te kryteria projektowania map, jestem w stanie się nacieszyć ostatnio i takim miastem duchów, czyli taką mapką e-sportową, by można było powiedzieć. Czyli mapa, która z każdej strony niemalże jest symetryczna. A z drugiej strony asymetryczne mapy, pozostaje mi tylko wierzyć, że równie często trafiam na oba kapy.
Ale tych, żeby ile jest tych map asymetrycznych?
Obie strony.
Ile ich jest tak naprawdę? Tak z głowy, jakbyśmy mieli mapy takie strasznie asymetryczne.
Właśnie pytanie, w którym momencie zaczyna się ta asymetria? Czy lodowiec na przykład jest asymetryczny?
Nie jest.
Jest. Jak się zastanowisz, to jest symetryczny.
No tak, no jest symetryczny. No to tak.
W jednym miejscu jest ten łuk. Na tym górnym kapie lodowy taki, gdzie jest...
Różni się pierdołami tak naprawdę.
W innym miejscu jest skała po drugiej stronie, więc no i tak czołgiem dojdziesz w dokładnie te same miejsca, tak?
Nawet jeżeli spojrzysz na taką mapę jak linia Mannerheima, to ona jest też symetryczna wbrew pozorom.
Ona jest symetryczna pod takim kątem miejsc, w które te same klasy pojazdów jeżdżą, żeby się spotkać. Ale możliwości znowu są inne.
No tak, ale jeżeli z grubsza byś nakreślił tą mapę, to ona jest dość symetryczna, tylko że te szczegóły wpływają na to, że z każdej strony gra się inaczej trochę.
Tak, tak. Zobacz sobie na przykład na linii Mannerheima, tam gdzie jest tak zwany przepychacz na mapie, gdzie się heavyki tłuką. Zobacz, jakie są możliwości podjazdu od wody z jednej strony, jak i z drugiej. Częściej jednak spotykasz czołgi ciężkie grające na wieżę, podjeżdżające od dołu, od strony wody, jadące z górnego kapa, aniżeli na odwrót. Tam nie masz takiego miejsca, żeby się okay. zbunkrować.
Ale wiesz, że z drugiej strony tam na zachodniej części mapy, tam jest też taki przejazd, tylko że z niego gracze w ogóle nie korzystają. Jego by mogli trochę przeprojektować i wtedy on miałby trochę więcej sensu, ale coś takiego tam istnieje. Ja bym chciał powiedzieć o symetryczności i asymetryczności map, bo według mnie mapy asymetryczne do WOTA nie pasują zwyczajnie. Dlatego, że mogą być mapy asymetryczne, ale tylko przy rozgrywce, kiedy w połowie rozgrywki jest zamiana stron. To wtedy mapy asymetryczne są jak najbardziej spoko. Jeżeli weźmiemy na przykład Counter-Strike, tak? Masz mapy, które nie są symetryczne, ale najpierw grasz po jednej stronie, potem grasz po drugiej stronie, czyli tak naprawdę twoje szanse są wyrównane, bo musisz zagrać z jednej i z teoretycznie pewnie lepszej strony i teoretycznie gorszej strony. Natomiast w WOTie no nie masz takiej możliwości. Trafiasz na mapę i musisz sobie poradzić z tym, co jest, więc... Widać nawet po tym, co Wargaming robi, że mapy są symetryczne robione od długiego czasu. Oczywiście one mają swoje tam te takie niuanse, jakieś tam różnice delikatne, ale generalnie one są dość symetryczne i myślę, że to jest jedyny słuszny sposób robienia map. Niestety, chociaż jest to nudne, co by
Wiesz,
nie
kiedy
mówić.
Się zaczyna w mapach asymetria? Wtedy, kiedy pojawiają się inne tryby bitew. Czyli kiedy masz na przykład
tak.
Bitwę spotkaniową. Spotkaniową nie, szturm.
Spotkaniową nie, ale szturm tak, no ale wiesz, no, ale
szturm
w szturmie...
jest asymetryczny na każdej mapie, nie?
Okej, no ale w szturmie masz, obie drużyny mają inne założenia, cele zwycięstwa, tak, czy warunki zwycięstwa. Dlatego mapa może być asymetryczna. Jeżeli dwie drużyny mają ten sam cel, ten sam sposób zwycięstwa, no to wtedy nie może być mapa asymetryczna.
W sumie, teraz tak myślę o takim trybie, tak powiedziałeś o tym CS-ie i tej zamianie stron. Ciekawym trybem by było granie szturmu tymi samymi drużynami, ale właśnie ze zmianą stron. Czyli najpierw jedna drużyna atakuje, a później zamiana stron i druga drużyna atakuje dokładnie tymi samymi czołgami, te same czołgi.
Wiesz, nawet to fajnie byłoby to na randomie zwykłym, na bitwie spotkaniowej czy na zwykłej również. Coś takiego, że najpierw gra z jednej strony, a potem z drugiej strony. Bo czasem jest tak, że... Wiadomo, zresztą nawet się słyszy na streamach, ja nawet czasem sam mówię, o lepsza strona, bo pod konkretne czołgi czasem rzeczywiście strona na mapie ma znaczenie, bo w tym miejscu możesz opuścić działo, a z drugiej strony nie ma takiej możliwości i tak dalej, więc takie coś, wprowadzenie tego, tej zmiany stron byłoby, myślę, spoko sprawą, ciekawą, nawet jako tryb taki dodatkowy, żeby to przetestować.
No, mogło być to ciekawe. A powiedz mi, czy jak rozumiesz określenie mapy tunelowej? Co to jest za mapa?
Mapa tunelowa to jest na przykład przełęcz. To jest mapa tunelowa typowa. Klasztor jest mapą tunelową. To jest taka mapa, że jeżeli obierzesz pewien kierunek na początku, to jeżeli chcesz zmienić ten kierunek, przejechać inaczej, to musisz dużo drogi nadłożyć, czyli musisz... Dla mnie to jest mapa tunelowa. Dla mnie tunelem nie jest samo to, że są korytarze, bo one muszą być tam, tak czy inaczej muszą być korytarze. Czy to będą między budynkami, czy między skałami, czy no nie wiem, czy w jakimś wąwozie i tak dalej, no to te tunele będą tak czy inaczej. Tylko że jeżeli nawet jest jeden tunel, ale on jest upszczony w środku jakimiś budynkami, skałami, za którymi można, wiesz, przejechać, schować się, objechać kogoś, coś pokombinować, to spoko. To mnie to nie przeszkadza. Najgorsze są tunele, gdzie jest po prostu jedna lewa ściana, prawa ściana i nic po środku. No to jest bez sensu, tak? To są dla mnie mapy tunelowe.
Pytanie, czy projektanci tych map są w stanie uniknąć w ogóle tuneli tak całkowicie?
No nie chyba są w stanie uniknąć, no bo to przecież jakoś ta mapa musi być zbudowana. Tylko bardziej mi chodzi o to, że mapy tunelowe... Według mnie to są te mapy, gdzie często nie masz opcji przejechania, objechania, rozwiązania sytuacji w inny sposób niż wyjeżdżanie face to face z kimś i się strzelanie. Rozumiem, że to są czołgi i o to trochę w tej grze też chodzi, żeby tak strzelać, wiesz, side-scrapy, kombinować, prowokować do strzelania. To jest też sztuka gry, ale na takiej mapie jak klasztor na przykład albo właśnie przełęcz, no czasem po prostu nie masz opcji. Zwłaszcza jeżeli jesteś niższym tierem.
No dobra, ale czy idąc za tą definicją, którą podałeś, czy na przykład taka, nie wiem, prochorówka, jeśli rzucicie jakimś czołgiem super ciężkim tak zwanym, czy to z automatu na przykład połączenie tej klasy i tej mapy nie czyni jej wbrew pozorom właśnie tunelową? No bo sprowadza się to też do tego, że trafiasz w jedno wybrane miejsce przez ciebie na początku bitwy, wycofać się, zrobić coś innego też jest trudno, bo ci od razu wyspotują gdzieś tam ze środka mapy i wbrew pozorom tworzy nam się wtedy ten tunel wybrany przez nas.
Ja bym tego nie nazwał tunelem, tylko bym bardziej powiedział, że mapa jest schematyczna, ale no większość map jest schematyczna i większość gier jest schematyczna. No cała ta gra opiera się na pewnych schematach, tak? Gdzie pojechać, gdzie zaświecić, gdzie nie wjeżdżać i tak dalej, więc co do map dla Mausa dobrych czy innych, no to nie ma mapy, która była dobra chyba dla wszystkich rodzajów pojazdów, a nawet jeżeli są takie mapy, to myślę, że można ich policzyć kilka na palcach jednej ręki maksymalnie, jeżeli byśmy się upadli pewnie, Więc ja rozumiem, że maus rzucony na prochodówkę no nie będzie się czuł zbyt dobrze na tej mapie, ale z drugiej strony light rzucony na Himmelsdorf też nie będzie się zbyt komfortowo czuł, więc to się jakoś tam pewnie wyrównuje. A co do tunelowości map, no to mówię, no czym innym bym nazwał tunelowość, a czym innym schematyczność map.
No to dobra, no to jaki jest według ciebie idealny przepis, używając właśnie tych określeń odnoszących się do symetrii tych zaprojektowania tych poziomów, tuneli i tak dalej. Jaki jest idealny przepis na mapę?
Wiesz, co było fajną mapą według mnie bardzo? Stalingrad. Stalingrad, który był z jednej strony był symetryczny, a z drugiej te budynki nie były tak skupione, nie były tak zbite jak na Himmelsdorfie, czyli można było między tymi budynkami lawirować, przejeżdżać, kombinować. I według mnie to była całkiem spoko mapa, bo można było po prostu dróg od jednego do drugiego kapa było naprawdę cała masa i można było zawsze znaleźć sobie taką drogę, która akurat nie była obstawiona gdzieś, zaflankować, przejechać. Tak samo mapą, która jest według mnie dobra pod tym względem jest Ensk wbrew pozorom, który jest bardzo ciasną mapą, ale też jak spojrzysz, to między tymi budynkami można fajnie przejeżdżać, objeżdżać i kombinować. I na Ensku zauważ, że te bitwy rzadko kiedy są statyczne.
Tak, ale Ensk ma znowu, wydaje mi się, że ich brak statyczności tutaj tych bitew wynika raczej nie tyle z sposobu zaprojektowania tej mapy, co z jej
wielkości.
Niewielkiego rozmiaru.
Tak, może tak
i moim
być.
Moim zdaniem no ten Ensk jest w ogóle, ja nie jestem w stanie grać na Ensku z przyjemnością na, nie wiem, tierach 8 i wyżej, z tego właśnie względu, że odrobina pomyślunku, jesteśmy w stanie wyświecić wszystko niemalże z drugiego końca mapy, co traci w graniu na przykład TDK-ami bazującymi na kamuflażu. Niech będzie, że i artą, ale tam za artą nikt nie będzie płakał, wiadomo. Tutaj wydaje mi się, że kwestia rozmiaru, bodajże przecież Ensk ma ile? 600 metrów?
Chyba tak, to jest najmniejsza mapa.
Bardzo, bardzo mała mapa.
Znaczy z tych wysokotierowych.
Fajnie to, co mówiłeś o Stalingradzie, bo faktycznie to jest mapa o dosyć mocnej, intensywnej takiej zabudowie, intensywnej zabudowie, kropka. Natomiast zabudowa ta nie jest dosyć wysoka, przez co nawet i arciarze, jak dobrze pamiętam, nie narzekali strasznie na tą mapę, bo przejazdy były szerokie, zabudowa była niska, zawsze można było gdzieś komuś coś wrzucić tam za koszulę i w sumie do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego tej mapy nie ma. Podejrzewam, że znowu była kwestia zasobożerności zasobów naszych tutaj komputerów.
No ale czy Berlin w tym momencie, uważa, że Berlin jest mniej wymagający? Nie sądzę.
Pojawia się pytanie, czy współczesne mapy ostatnio wprowadzone są mniej wymagające. Wydaje mi się, że nie, ale znowu tutaj musimy się spytać działu księgowości i marketingu, kiedy widzą najlepszy moment na odświeżenie starych map.
A oni będą pewnie wrzucali, tak jak wczoraj z Dedem gadaliśmy, że oni pewnie będą teraz dodawali, wiesz, jedną mapę czy dwie mapy w ciągu roku. Jako...
Dokładnie, musi się kręcić.
Tak,
ktoś musi zapomnieć o wocie, żeby później wrzucając kolejną nową, starą mapę, móc mu przypomnieć o tej giereczce.
Dokładnie.
Tak to ma działać.
Tak dokładnie to ma działać. Zaraz, mapy jesienne, czy mają sens? Odpowiem na to pytanie krótko. Mapy jesienne mają taki mniej więcej sens jak mapy wiosenne, zimowe i letnie. Czyli żadnego, według mnie.
Ja myślę, że zanim będziemy wprowadzać czwarty rodzaj map, to należałoby się skupić na tym, żeby wszystkie pozostałe istniały w tej samej ilości. Bo no tak. W dzisiejszym wocie prym wiodą mapy letnie, gdzie nawet tutaj, uwaga, stepy, tak się nazywa ta mapa, wbrew obiegowej opinii, to jest mapa letnia, a nie pustynna.
Ale wiesz, z drugiej strony, co można z tymi pustyniami wymyślić też, bez przesady, nie? No już weź jeszcze taki lodowiec na przykład, mapę zimową z rozwalonym lotniskowcem, na który wjeżdżasz. gdzie dojdziemy? Czy będziemy wjeżdżali na piramidy, na mapach piaskowych, pustynnych, po to, żeby to było spektakularne? Nie wiem, mnie nie, naprawdę ani mnie grzeje, ani ziębi, czy ta mapa jest zimowa, letnia, czy jakakolwiek. No jest mi naprawdę bardzo wszystko jedno.
Ale jaki piękny zabieg w ogóle, ani się grzeje, ani ziębi, ty
prawda?
Mówisz o mapach
prawda?
Pustynnych.
Gdzie, a zauważyłeś?
To musiałeś się przygotowywać do tego, to jest
widzisz,
niemożliwe.
Czasem potrafię tak ładnie to poetycko jakoś spiąć.
Piękne, piękne alegorie tutaj dzisiaj padają.
Tak. Bitwy historycznej, bitwy z botami, tak?
Tak, to chciałem właśnie, to chciałem powiedzieć. I tutaj z botami kolega napisał z dużej litery, więc rozumiem, że to z szacunku do randomowych graczy, których spotyka, ale my się odniesiemy tutaj do botów, czyli do sztucznej inteligencji prosto z Mińska.
No nie wiem, droga na Berlin mi się przypomina od razu. Grałeś dużo w drogę na Berlin, czy niekoniecznie?
Przypomnij mi założenia tego eventu, co tam się robiło.
Czyli niekoniecznie. No to było przed wprowadzeniem mapy Berlin, co się atakowało tam tymi isami, jakimiś tam brytyjskimi czołgami, te niemieckie boty, które się tam pojawiały, te fale były takie.
Tak.
No, więc...
Myślę, że fajne, bo to, myślę, że to był fajny pomysł, w sensie ten akurat event, bo to taki trochę tower defense wyszedł z tego. A tower defense są fajne i przyjemne i niewymagające myślenia. Ale pytanie co, bo bitwy historyczne, Boże, to było tak dawno temu, że nawet nie pamiętam, czy w to grałem, ale one były skazane na porażkę od samego początku.
Znaczy one były źle wymyślone w ogóle.
Wiesz co, nie można po prostu udawać, że historyczne starcia mają rację bytu w zderzeniu z balansem, który sobie wymyślają nasi wschodni bracia. To jest po prostu nie miało sensu. Mówimy o czasach II wojny światowej, gdzie jakość wojsk niemieckich na przykład była po prostu niebotycznie większa, lepsza od wojsk radzieckich. Czego nie można powiedzieć o realiach WOTA, jest wręcz odwrotnie.
Mówi to chudy, który mieszka na Śląsku zupełnym przypadkiem, co? Co? Wiesz co, według mnie w ogóle był źle zaprojektowany ten tryb z tego względu, że tam były wrzucone tiery czwarte, piąte, szóste, chyba do siódmego bodajże.
No, dokładnie, no, one się spotykały
grać,
tak w
no,
bitwach,
no, nikt
nie?
Nie chciał
ale nie
grać,
w WOTie.
No ale nikt nie chciał grać czołgiem A20, a wszyscy chcieli grać czołgiem IS, tak? Nikt nie chciał grać PZM-38NA, wszyscy chcieli grać Tygrysem. Ja jeszcze bym... Jeszcze myślę, że mogłyby te bitwy przejść, gdyby to było w obrębie jednego tieru, to jeszcze może. Natomiast w takim przypadku, no to musiałby to było skazane na porażkę. A co do bitew z botami, to nie wyobrażam sobie, żeby wszedł taki tryb na stałe, jako tryb gry, natomiast jako wydarzenia takie jak ta droga na Berlin, no to jest spoko. No ludzie lubią sobie tak postrzelać, pojeździć z kolegami i sobie postrzelać do botów. Nie jest to jakoś wymagające strasznie skillowo ani intelektualnie, bo jest to dość schematyczne. No i jako takie tryby myślę, że będzie powracało od czasu do czasu, tak jak to było z tym Berlinem.
Tak, w eventach na pewno. Tak jak mówiłeś o tym, że nikt nie chciał grać A20, tylko wszyscy chcieli grać isami, to nie trzeba daleko szukać. Lata mijają, a dzisiaj nikt nie chce grać T-55 w specjalnym evencie, bo wszyscy chcą grać
WTF-iem. Ten event to w ogóle też jakby... Wczoraj o tym gadaliśmy, wiesz co by było fajną opcją? Jakby... ilość HP WTK była uzależniona od tego, ile osób jest w plutonie po przeciwnej stronie. Czyli jeżeli to jest pluton siedmioosobowy, gramy w siedmiu razem, siedzimy na T, siedzimy na Discordzie, gadamy i jesteśmy w stanie koordynować nasze działania jakoś bardziej, to wtedy WTK ma więcej i automatycznie wypada ci na przykład lepsza nagroda z tego. To by była ciekawa koncepcja, a no niestety według mnie trochę zepsuli ten tryb przez to, że te plutony są tylko trzyosobowe i często, gęsto zwycięstwo nie zależy od tego, co będziesz robił w bitwie, tylko kogo ci polosuje do drużyny.
No to brzmi jak przepis na WOTA tak w ogóle.
No tak, tak, ja wiem, że to tak random opisałem.
Powiedz mi coś, czego nie wiem.
Wiem, że opisałem random, no ale to takie jest moje odczucie. No, momentami stajesz na rzęsach, robisz 20 tysięcy obrażeń w tym trybie WT-kowym i tak przegrywasz bitwę, nie? Bo tak. Tak to po prostu jest. Więc bitwy dla mnie historyczne z botami jako dodatkowy tryb spoko, jako tryb w grze nie ma opcji raczej.
Dobra, idźmy dalej w czołgi. Pytanie 10-11 zadane przez Trixa Octana. Faworyci zapomnieni, czyli ulubione maszyny, czołgi ze wspomnieniami, najbardziej znienawidzone przez was maszyny, którymi raczej już nigdy nie zagracie. I tutaj dołączę od razu kolejne pytanie, czy czołgi kolekcjonerskie są skazane na zapomnienie?
To może od końca. Znaczy nie sądzę, że były skazane na zapomnienie.
Moim zdaniem będą skazane na zapomnienie, jeśli WG nie stworzy dla gracza jakiegoś pretekstu, żeby nimi grać.
Znaczy, ja sądzę, że nie będą skazane na zapomnienie te czołgi, które są dobre, a będą skazane na zapomnienie te, które są niedobre. Ale to nie ma znaczenia, czy to są czołgi kolekcjonerskie, czy one są w drzewku, bo skazane na zapomnienie będzie Manticore, który jest totalnym ścierwem, albo chińskie te deki, które są nikomu do niczego niepotrzebne, pomimo tego, że są w drzewkach. To i tak nikt się nie widuje, bo ludzie tym nie grają z tego względu, że te czołgi do niczego są nikomu niepotrzebne. A nadal będą grali czołgami, które zostały przerzucone do tego kolekcjonerskiego drzewka, a będą dobre. Po prostu. Takie jest moje zdanie na ten temat.
Może tak być faktycznie, bo dzisiaj dużo graczy gra czołgami drzewkowymi, mimo zrobienia już na przykład dychy czy jakiegokolwiek innego wyższego tieru, niż ten, który sobie zostawiałem w garażu, bo dobrze im się grało, nie? Wspomniany wielokrotnie w wspomnieniach graczy KW1 na przykład. Myślę, że mimo, że to jest czołg pośredni w drodze do dych, to jednak graczy dużo jest, którzy zostawili sobie KW1 w garażu, żeby dalej nim grać. Z KW1, KW85, żeby grać na twierdzach szóstego tieru, chociaż nie wiem, czy to nie jest już trochę taki zapomniany tryb, ale myślę, że z takiego powodu, z jakiego gracze sobie zostawiają drzewkowe tiery, faktycznie mogą zostawić te czołgi kolekcjonerskie, które im przypasują w jakiś sposób do gry nimi. Natomiast generalnie jako koncept te czołgi kolekcjonerskie, moim zdaniem, jeśli nie będzie powodu w ogóle zerkać do nich, to ludzie o nich zapomną. Myślę, że to jest ten sam problem, co z menu misji. Nie chcemy tam wchodzić, bo to menu jest źle zaprojektowane, jest trudne w ogarnięciu się nawet dla najbardziej doświadczonych graczy. I tak samo obecność czołgów kolekcjonerskich w grze, gdzieś tam ukryte pod menu, że tak powiem, też sprawia, że mimowolnie będziemy o nich zapominać. Oczywiście poza tymi czołgami, które zostawiliśmy sobie w garażu. Nowy gracz podejrzewam, że tam prędko nie zajrzy.
No właśnie, tak miałem powiedzieć, że gracze, którzy są nowi, którzy nie mają dużej ilości maszyn w garażu, oni rzeczywiście może nie będą zwracali na nie uwagi, natomiast osoby, które miały już te czołgi zrobione i mają je w garażu chociażby, nawet mówię o 10 tierach czy o 9, 8 tych wyższych, to nie zwracają na to uwagi. Ja szczerze nawet nie patrzę, czy to jest czołg kolekcjonerski, czy jaki. No chcę zagrać sobie AMX-M30, to sobie gram AMX-M30, tak? I się tam nie zastanawiam, no czy on jest kolekcjonerski, czy nie, to jest mi totalnie bez różnicy, więc nie wiem.
Ja myślę, że dla nas jest to trudniejsze pytanie, bo większością na przykład, czy wszystkimi nawet tymi kolekcjonerskimi dzisiaj graliśmy grindując drzewka. Pytanie,
no tak,
czy nowy gracz, który nie zna tych czołgów, jak już trafi na nie, czy będzie na tyle zainteresowany ładować czas i kredyty i być może golda w przeszkolenie załóg na czołgi, które no w sumie nie są mu do niczego potrzebne, znaczy, bo ani to nie zarabia golda, ani nie zarabia większej ilości kredytów, nie szkoli załóg, ani nie jest kolejnym elementem grindowania drzewka.
Czy to jest to, co powiedziałem na początku? Jeżeli te czołgi będą dobre, to ludzie będą się nimi interesowali, bo nawet jeżeli zaczną grać i ktoś im w klanie powie, ej, weź, zrób sobie ten czołg, bo on jest dobry, on jest w kolekcjonerskim drzewku, tak, czy tam w kolejnej zakładce, ale zrób sobie go, bo on jest dobry i on wtedy go zrobi, ale jeżeli ten czołg będzie beznadziejny, to on nie będzie go robił tak, bez różnicy, czy on będzie w tym, w tej zakładce, czy w tamtej zakładce. Jeżeli czołg będzie słaby, to ludzie nie będą go robili. No, to jest raczej główny powód, a nie to, gdzie on się znajduje, bo jeżeli będzie dobry czołg, to sobie go znajdą nawet w 16 zakładkach schowanych i nie będą mieli z tym problemu. Tak mi się wydaje, że tutaj bardziej o to się rozbija. A samo klasyfikacja tych czołgów jest trochę mniej ważna w tym przypadku. I co? I czołgi, które sobie zostawiliśmy, tak? Nasze czołgi ze wspomnieniami.
Ulubione maszyny, czołgi ze wspomnieniami. I nie możesz powiedzieć, że Patton. Tutaj musisz wszystkich zaskoczyć. Nie?
Kurde. T-32.
No, faktycznie jesteś nienormalny.
Nie, w T-32 to była taka świetna maszyna, jak ja uwielbiałem ten czołg. Dla mnie to była najlepsza ósemka ciężka. Ja grałem T-32 na twierdza, no nie na twierdzach, tutaj to były kompanie, tak? Na kompaniach grałem tym czołgiem i on cały czas, od początku, kiedy go tylko wyekspiłem, robiąc sobie T-34 wtedy, który był na 9 poziomie jeszcze, to to T-32 u mnie w garażu jest cały czas od początku. Gram nim czasem, wziąłem sobie go, zmarkowałem na trzy gwiazdki nawet, w odróżnieniu od KW2. Już zacznę i zakończę ten temat KW2, żebyś do tego nie nawiązywał, ani komentarze. I bardzo go lubię i go pewnie nigdy nie sprzedam. No, Patton to jest inna sprawa, ale tak samo na przykład Hellcat u mnie jest cały czas w garażu, bo kiedyś bardzo lubiłem grać Hellcatem i to była świetna maszyna. Dzisiaj nie jest może aż tak dobra, jest dalej przyzwoita, da się tym pograć, ale został po prostu w pamięci.
Znaczy, ja się tak śmieję z tego T-32, że jesteś nienormalny, ale jeśli ja powiem, że mi się dobrze w tej linii grało M109, to pewnie ty mnie wyśmiejesz.
Ale co to jest M109?
No dziewiątka w tej
M103.
Samej linii. M103, przepraszam, tak.
Jejku, M109, myślę, nie wiem o czymś, halo.
Nie, ale z czołgów takie, które sobie zostawiałem, to na pewno dużo grałem szóstkami drzewkowymi, T-37 i Kromką. Kromka po prostu niesamowity. Dla mnie Kromka jest czołg, który na papierze wygląda jak dramat, bo nie ma zbyt
tego czołgu.
Zaoferowania. A jak tylko weszła Kromka Berlin, to po prostu mokre sny się spełniły, bo nie dość, że możesz grać Kromką, no to jeszcze możesz sobie na niej pozarabiać. I przy okazji fajny tam kamuflaż ma taki, nie tyle kamuflaż, co model i na ten model możesz nakładać różne kamuflaże. No po prostu
uwaga.
Poezja.
Audycja z audiodeskrypcją. Wiadro siedzi i kiwa głową z niedowierzaniem, jak może lubić Cromwella.
Nie, ale no tak, no to są setki, jak nie tysiące bitew na twierdzach szóstego tieru, na kampaniach, które kiedyś zaczynały się od szóstego tieru, gdzie się właśnie grało Kromką, to 37.
No, o, WZ, no. No mów,
to były fajne, to były fajne pojazdy, do których lubiłem sobie wracać. Pojazdy nie premium, tak powiem.
No tak. Ja też mówię o niepremkach właśnie. WZ-132. O oh my god, jak ja lubię ten czołg. On cały czas stoi w moim garażu. Nie wyciągam go praktycznie wcale, bo jeżeli już gram na 8 tierach, to raczej premkami po to, żeby kredyty przy okazji zarobić, ale WZ-132 to jest naprawdę świetny. To jest czołg, który zmarkowałem grając nim po prostu w ogóle, wiesz, nie myśląc o tym. Same się te gwiazdki były. Tak mi się świetnie grało tym czołgiem. WZ-132 dla mnie naprawdę, dla mnie jak były 8 tiery lighty, to dla mnie to był najlepszy light na 8 tierze. Lepszy niż T-54 Lightweight, który był przez wszystkich hołbiony. Po prostu.
Nie. No a najgorsze?
Najgorsze czołgi? 59-16. 59-16, który był tragedią. Do dzisiaj pamiętam bitwę na Himmelsdorfie. Nie wiem po co mi to, ale pamiętam bitwę na Himmelsdorfie, gdzie zobaczyłem Tygrysa jadącego przepychaczem. On już z tego jechał z południa, przejechał już prawie do końca tego przepychacza tam. Już był za tym, jak to się nazywa, za tym placem na tej wysokości. Więc ja napalony po prostu, z wywieszonym wiadomo czym i z pianą na pysku pojechałem dookoła, żeby go strzelać w dupę. Nie byłem w stanie Tygrysa przebić amunicją premium w tył. Po prostu nie byłem. On miał taki magazynek śmieszny, ten czołg 59-16.
Ale właśnie ten magazynek, no.
Mój Boże, on do walki z lightami się nadawał, ale nic poza tym. To była tragedia. To był pierwszy czołg, który częściowo przeskoczyłem za Free Expa. To jeszcze były takie czasy, że starałem się jak najmniej pieniędzy wydawać na grę, World of Tanks, więc naprawdę strasznie mi ciężko przyszło wydawanie tego Free Expa na niego, ale nie byłem w stanie nim grać, to była
nie,
tragedia.
No mi się akurat dobrze nim grało właśnie przez tą specyfikę. Taką namiastką grania starą wersją 5916 jest francuski AMX 7 tieru, ten premium, czyli 1357 z tą mniejszą lufką, która pluje co sekundę. Myślę, że gdzieś tam podobne wrażenia są, no bo też skazany jesteś na golda, przy czym tamten gold daje ci większe szanse niż ten stary magazynek właśnie na
1357 ma jakieś 190 peny chyba na tym goldzie, coś takiego, 192, jakoś tak dużo, a tam było po prostu, mówię ci, no Tygrysa jedynki w dupę nie przebiłem, no. Stałem po prostu i płakałem, bo nie byłem w stanie mu nic zrobić.
No faktycznie, ale ja tutaj miałem przygotowaną odpowiedź taką może zaskakującą. Dla mnie najgorszym czołgiem, takim, może nie za to, że znienawidzony to za dużo powiedziane, ale już raczej nigdy nim nie zagram, to będzie Defender.
O, ciekawe.
Ograłem na nim chyba z 500 bitew. Nawet nie na Defenderze, tylko na tym bardziej męskim wariancie 252U. I jestem osobą, która rości sobie prawo po tych 500 bitwach do powiedzenia, że to jest gówno czołg.
Przepraszam, mogę ci zadać pytanie?
Trzeba go mieć i go ograć. No.
Potrzebowałeś aż 500 bitew, żeby to stwierdzić?
Nie, no oczywiście, że nie.
Okej.
Okay. Oczywiście, że nie.
Ja też Defendera nie.
Dla mnie to jest czołg, którego renoma zdecydowanie wyprzedza jego gameplay.
No to jest to samo, co z typem 59 trochę. Ta sama sytuacja według mnie.
Tylko, że typ 59 ma tą przewagę, że jako czołg średni jest nieco bardziej uniwersalny.
No tak, można pokombinować.
A
no.
Defender jak... No nic nie zrobisz z tym. Jeszcze w sumie mógłbym spróbować podejścia kolejnego do Defendera z nowym wyposażeniem. Jakoś, żeby zniwelować jego największą ułomność, czyli na przykład celność tego działa. No ale nie, po prostu się nie dogadałem przez nawet tych 500 bitew tym czołgiem. Dawno nim nie grałem i nieprędko nim zagram. I pusty śmiech mnie po prostu ogarnia, jak tylko czytam kolejne wypociny, że Defender jest OP, bo wciąż się pojawiają takie głosy.
No tak, to prawda. Ja też za Defenderem nie przepadam, chociaż jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ludzie nim grają. Jeszcze jest jeden czołg na 8 tierze, taki wspaniały. Jest to francuska Delicja. Czołg, który nie ma nic. Znaczy jedyna rzecz, którą ma, to jest prędkość jazdy, co powoduje, że szybciej możemy trafić do garażu dzięki temu i już nie musimy nim więcej grać. Nie wiem, ten czołg istnieje, nie wiem po co.
Francuska Delicja, czyli AMX CDC. Tak. Ile byś złego na niego nie powiedział i tak go regularnie ogrywasz, więc
na Tank Requestach, przepraszam, na Tank Requestach, bo sobie widzowie życzą tego, ponieważ lubią, jak każdy Polak, patrzeć jak komuś jest gorzej, więc przychodzą tylko po to, żeby kazać mi grać CDC-kiem.
Po prostu w kuluarach twojego czatu streamowego jest taki zakład, czyli czy prędzej dostaniesz wylewu krwi do mózgu po kolejnej bitwie z AMX-em CDC, czy prędzej zmarkujesz KW2?
Przepraszam, wylewu krwi do pół mózgu. Halo,
pół mózgu.
Proszę się wydarzyć, tak? Niech pan nie zapomina, gdzie pan jest.
To tam w tej łepetynie jest jeszcze trochę miejsca w takim razie.
Tak, na ten wylew. No więc, nie wiem, więcej czołgów takich znienawidzonych, jeszcze coś?
No generalnie każdy kołowiec, każda artyleria to tak co do zasady po prostu, nie?
No tak, tak, ale to bardziej takie, które mi się samemu gra.
Na przykład
no.
Dużo ludzi miło wspomina i dalej gra Lefchem francuskim. Z estymą wspominam bitwę u Omena chyba, Domina właśnie na Lakeville'u. Kto nie oglądał, to polecam. Gdzie Domin po prostu jeszcze jak grał w giereczka, to faktycznie co bitwę tam wykręcił i pokazał specyfikę w ogóle grania tą artylerią. Tak jak wszyscy miło wspominają i chętnie sięgają po tę artylerię z tego powodu, że jest tak szybko strzelna. Ma hity jeszcze, bo uniknęła rebalansu pocisków artyleryjskich. Tak nigdy się nie potrafiłem też z nią dogadać.
No nie wiem, ja grałem czasem Lefem, zdarza mi się, ale nie chcę za bardzo nim grać, bo uważam, że on w ogóle nie powinien być w grze w tym momencie. A tym bardziej nie powinien być sprzedawany, przez Wargaming to jest w ogóle jakiś strzał w stopę i tego nie czaję. Ale
Kiedyś
tak.
było śmieszniejsze, jak Lew był regularnie widywany na randomach i był wspólny czat.
A,
I
kiedyś.
wtedy złapało się kogoś na gąsce i wtedy faktycznie się tylko czekało na to, aż na czacie się pojawią się jakieś tam opinie o swojej matce i takie tam.
Kiedyś było śmiesznie, jak się grało 126 na ósemkach na przykład. To też było
No,
dość
też.
zabawne. Też zabawne były. Jeszcze był ten
Kiedyś
Bizon
to
chyba,
kurwa
tak?
było.
O, kiedyś to kurwa było. Ale takich dramatycznych, złych czołgów? Stokowe czołgi to jeszcze tak, ale no często jest tak, że stokowe czołgi na początku się nimi nie da grać, jak się wymaksuje, to są spoko i potem już się zmienia na ich temat zdanie, ale takie czołgi od początku do końca złe, tragiczne, to nie wiem, nie przychodzi mi do głowy.
Śledź, w sensie ten szwedzka premka medium szóstego
Co, nie
tiera.
lubisz?
Nienawidzę.
O, dla mnie śledź jest fajny, ja lubię ten czołg.
Kupiłem za prawdziwy, uczciwie zarobiony pieniądz w prawdziwej pracy. I żałuję.
A co to jest praca, co? Ja w siódemkę, Leo, jak grałem szwedzkim, to mi się strasznie nie podobał i miałem z nim
bo
przejścia
tam
złe.
to powiedziało było niefortunne,
Ale
w
ja
sensie
grałem.
to z dużą alfą
Ale
i
ja
trzeba
grałem
było
i
grać tym
jednym.
mniejszym i na
Właśnie.
goldzie.
Ale grałem i jednym, i drugim działem, i na obu. No to nie było to. Nie pasowało mi jednak.
I a propos Szwedów, jest ten niszczarka trzeciego chyba poziomu albo piątego IKV, co z
No.
hitów wali,
IKV
to też
chyba.
całkiem śmieszny też czołguś, taki przyjemny.
Okej. Okay.
Jeden z tych, które albo doprowadzą cię do szewskiej pasji, albo
Ale ty mówisz
będziesz miał banana na
o
ryju.
tej piątce, co wali po 200 coś tam?
Tak, tak,
A,
tak,
no
tak.
to jest niezły czołg nawet. No oczywiście, jeżeli trafia, wiadomo. Wiadomo, jak to jest. Więcej
No,
takich
także
ścierw typowych nie pamiętam.
spośród tych 300, 500, 1200 milionów czołgów, które są dostępne w grze w różnych wariantach jeszcze, to faktycznie kilka jest takich charakterystycznych, które pamiętamy z takiego czy innego powodu.
Resztę wypadłem po prostu ze świadomości i nie chcę do tego wracać. Czy możecie mnie pytać o takie rzeczy, żebym mógł potem spać w nocy? Więc tak.
Bo tylu czopków w ośrodku nie ma.
Nie, zdecydowanie. Są pewne ograniczenia fizyczne również.
I wtedy słoik pęka.
I wtedy następuje uszkodzenie słoika.
I koniec odcinka 9.
Tak, na to wychodzi, że koniec odcinka 9. Dobrnęliśmy szczęśliwie do końca, zaliczając tylko dwa żarty o kupie i wspaniałe nawiązanie moje literackie, że się pochwalę ze skromności.
Jakby ktoś jeszcze zapomniał, tak.
Jakby ktoś
To
jeszcze
było
zapomniał.
o ziębieniu i grzaniu i temacie
Tak.
map letnich i zimowych. To nie
Tak.
można tego
Tak.
zapomnieć. Tutaj
Tak.
kolega Leszka wspiął się na szczyty
Na
intelektualnych
wyżyny.
swoich możliwości.
Więcej się to nie
To nie
zdarzy,
są wyżyny, to
obiecuję.
szczyty.
Słuchaj, doceń to, że musiałem najpierw rozbić obóz na odpowiedniej wysokości, żeby na ten szczyt dojść, więc to nie jest takie hopsiup, jak ci się wydaje. No, a w 10. odcinku co będzie? Panie
W
chudy.
dziesiątym odcinku, w dziesiątym odcinku niespodzianka, pociągnęliśmy za wszystkie możliwe sznurki, które mamy i które
Czyli za
się nie
jeden.
zdążyły zerwać od tego ciągnięcia. Tak, czyli wykorzystaliśmy stary kontakt z pewną
Z
osobą z
naszej
Akiego
klasy?
Wargamingu.
Zaczepiłeś go na naszej klasie?
Na naszej klasie nie, ale na
Na
Facebooku.
gronie. Na gronie go
Tak.
zaczepił, mój Bo. Na
Jestem
gadu, ga na gadu,
profesjonalistą.
gadu.
Jestem profesjonalistą, ludzi zaczepiam na LinkedInie.
A, myślałem, że na MySpace. Okay. A, okej.
Ale tak, jesteśmy wstępnie umówieni na gościnny udział jednego z pracowników Wargamingu, ale nie jest to żaden z pracowników, których możecie znać z, nie wiem, streamów,
A ponieważ nie jest to parim, to
filmików.
pewnie będzie nawet ciekawie, więc tak chciałem tylko szpilkę wbić małą. Taką malutką tylko.
To taka
Mam
dzida nawet
większe,
była.
mam większe, uwierz mi.
Tak. Także nie będziemy zdradzać, kto to będzie. Możecie swoje domysły wrzucać w komentarze jako podpowiedź. To tylko powiem, że swego czasu na blogu Dominarz pojawił się wywiad z tą osobą.
Tak.
Du, 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 dum.
Tak, wierzę mu na słowo.
I zresztą w naszej rozmowie będę planował się tutaj odnieść też do tego wywiadu, więc zobaczymy, jak się pozmieniały sprawy.
Ciekawe, czy gość będzie pamiętał w ogóle ten wywiad, ale może sobie przypomnie po prostu.
Może tak być.
No dobra, nie gadajmy o tym, o czym ludzie nie wiedzą, bo to ten... Dowiedzą się w 10. odcinku, na które serdecznie wszystkich... Tak. Na które serdecznie wszystkich zapraszamy, a jeżeli nie chcesz opuścić kolejnego wspaniałego odcinka z nieznajomym, nie, jak to, z nieznanym z gościem niespodzianką, to zostaw subskrypcję na tym kanale i polajkuj ten wpis i napisz coś w komentarzu, tak? Dobrze? Dobrze
tak,
to robię?
I co? I chyba na Spotify też można followy jakieś tam zostawić,
tak,
to też
tak.
Tam klikajcie czy coś.
Tak.
I te łapki, fabki, bo cholernie motywuje do dalszego rozwoju, tak?
Tak, tak, bardzo dobrze. Idealnie nam dzisiaj wyszło. Pięknie. Tak jak w scenopisie było. Dobra, to wystarczy. Dziękuję
to,
bardzo. Było miło.
To miłego.
Tak, papa, hej.